Właśnie minęła 19, choć ja na waszym miejscu nie regulowałbym zegarku. Ale pewne jest to, że to najlepszy moment, aby rozpocząć kolejny odcinek programu Konkretne rozmowy o książkach. Kolejnym pewnym elementem programu jest to, że nazywam się Michał Barton i zapraszam wszystkich do radioodbiorników. Moja i Państwa dzisiejsza gościni urodziła się w Warszawie w 1979 roku. Jest doktorem nauk humanistycznych. Z wykształcenia kulturoznawczyni, absolwentka Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów polsko-żydowskich. Pisarka, publicystka, działaczka społeczna, promotorka literatury oraz kuratorka wydarzeń kulturalnych. Jest również zaangażowana w ruch feministyczny, taki jak Emancypunks, Porozumienie Kobiet 8 marca i wiele, wiele innych. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Sylwią Hutnik. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, zapraszam na moment wytchnienia przy muzyce. Zespół nazywa się Zimny Maj, płyta Anomalia, utwór ma tytuł W dalekim mieście, a śpiewa Sylwia Hutnik. Zapraszam.
W dalekim mieście ustalili surowe prawo, które mówi, że kto się poza normę wychyli, może zniknąć w każdej chwili. Spisane mamy twarde zasady, jeśli je złamiesz, przyjdzie kara. Wystarczy jednak, że się zgodzisz, to jest od wszystkich dobra rada. Przygotowując się do naszej rozmowy, miałem myśl, jakie pytania można zadać osobie, której zadano już wszystkie pytania. Program jest o literaturze, więc zacznijmy od literatury. Pani Sylwio, czy z punk rocka się wyrasta? Czy jest to może choroba okresu dziecięcego dla naszego pokolenia?
Myślę, że nie wyrasta się, jeżeli punk rock nie jest tylko i wyłącznie stylem życia czy muzyką, jest czymś więcej, pewnego rodzaju filozofią. Nie chcę powiedzieć ideologią, ale właśnie filozofią życiową. I mam poczucie, że przede wszystkim punk rock w moim życiu był i spełnił taką funkcję edukacyjną. To znaczy, jakkolwiek to może zabrzmieć dziwnie w kontekście tego, co stereotypowo przynajmniej myśli się o punk rocku, to dla mnie był on wielką lekcją, jest myślę nadal, życia we wspólnocie, ale też niezależności i takiej wolności osobistej. Mam nadzieję, że to gdzieś we mnie cały czas jest i czasami myślę sobie, co by się działo, gdybym tej lekcji punk rockowej nie odebrała w swoim życiu. Myślę, że byłabym inną osobą i inaczej sobie też w tym życiu dorosłym radziła, ale też moim zawodowym. No a muzyka punk rockowa sama w sobie, koncerty i wszystko to, co wokół jest nadal mi bardzo bliskie, więc ja tam z punk rocka wyrastać nie zamierzam.
Podpisuję się pod tym, co pani powiedziała, wszystkimi kończynami, ale teraz na serio przejdźmy do literatury. Napisała pani książkę Łobuziary, najfajniejsze bohaterki literackie. Ile w Sylwii Hutnik jest Łobuziary?
Z którą z bohaterek swojej książki najbardziej się pani utożsamia?
Myślę, że chyba najbliższa cały czas jest mi Pippi Langstrumpf i mam takie poczucie, że ze względu też na różne takie bardzo poważne, naukowe wręcz analizy dotyczące tej bohaterki literackiej, zwracam uwagę w jej przygodach na trochę inne rzeczy niż zwracałam, kiedy miałam lat, nie wiem, naście albo jeszcze nawet tyle, nie? Jednym słowem, nie jest dla mnie tylko i wyłącznie buńczuczną dziewczynką z warkoczykami, ale również właśnie tą, która nagina zasady, która widzi absurd w normach i różnego rodzaju systemach, w tym edukacji. Jest taka świetna książka Jacka Podsiadło, Pippi Dziwne Dziecko, w której on pokazuje, jak tak naprawdę blisko było Pippi do anarchistki i rebeliantki. Ale oprócz takich analiz, myślę, że to, co jest dla mnie też bardzo bliskie teraz jako dorosłej osobie w postaci Pippi Langstrumpf, to połączenie buntu właśnie, ale też pewnego rodzaju zadziorności czy poczucia humoru po prostu. Mam wrażenie, że nie odnalazłabym się w formie takiej bardzo poważnej, a w przypadku Pippi o powadze raczej mowy nie ma. Jest też inna bohaterka, która jest mi bliska, to Mała Mi, a to dlatego, że całe uniwersum muminkowe stworzone przez Tove Jansson towarzyszy mi właściwie przez całe życie. Pamiętam, że miałam chyba 8 czy 9 lat, kiedy po raz pierwszy najpierw obejrzałam, zanim przeczytałam film, zresztą animowany, który powstał w łódzkim studiu i on był taki dość niepokojący. Te postacie były tak jakby, nie wiem, wycięte z papieru w takiej specjalnej technice animacji. Te kolory były dość, no nie takie typowo dziecięce, powiedzmy. No i była też dziwna muzyka. Później powstały też filmy pełnometrażowe w tym samym studiu. A dla mnie to był jakiś taki naprawdę niebywały świat. I Mała Mi jako ta właśnie dziewczyna w glanach z kucykiem, czy właściwie koczkiem gdzieś na czubku głowy, która była bardzo złośliwa, ale też czuła w tym wszystkim, była naprawdę bardzo ciekawą postacią. Teraz patrzę też na to, jak często dorosłe już kobiety biorą ją za swoją matronkę, jak bardzo jest im bliska też ta złośliwość, albo przynajmniej jak bardzo chciałyby blisko być takiej trochę postawie bycia niemiłą i niesympatyczną. Coś w tym jest zdecydowanie. Myślę, że te postaci, o których mówię, no to też ciekawe, że związane ze skandynawską literaturą, są mi nadal bardzo bliskie.
Wracając do Łobuziar, do kogo skierowana jest ta książka? Do jakiej szufladki gatunkowej wrzuciłaby pani Łobuziary?
To książka o książce, a właściwie książkach i zachęcaniu z jednej strony do tego, aby sięgać po pierwowzory, o których piszę i w których znajdują się bohaterki, które wymieniam właśnie na liście Łobuziar, to na pewno. Po drugie, to oczywiście też tekst kierowany do dziewczyn, dziewczynek, które szukają bohaterek, z którymi mogłyby się zidentyfikować, ale to też książka dla rodziców i osób, które pracują z dziećmi. Trochę taka ściągawka, jeśli chodzi o lektury, ale również ściągawka do, mam nadzieję, rozmów, które wokół tych lektur mogą być prowadzone. Stąd między innymi też oprócz opisywania tych poszczególnych bohaterek, również propozycje ode mnie, jeśli chodzi o zabawę te bohaterki albo w zabawę związaną z treścią książek, w których te bohaterki się znajdują. To jest taki rozdział, który nosi tytuł Bądź jak, no i tutaj następuje imię i nazwisko danej bohaterki. To są bardzo różne zabawy, ale mam nadzieję, że posłużą też jako taka podpowiedź dla tych osób, które chciałyby jeszcze trochę zostać z treścią książki, ale też trochę twórczo też przerobić.
W Łobuziarach stworzyła pani rozbudowaną bibliografię. Dlaczego? To taka część książki, której nikt nie czyta. Ba, posłowie czytają ze dwie osoby. Ponawiam pytanie. Dlaczego?
Uwielbiam przypisy i bibliografię. Jestem prawdziwą fanką. Kiedy powiedziałam swojej wydawczyni, że musi tam być koniecznie bibliografia i to jeszcze rozbudowana, to ona złapała się za głowę i powiedziała dokładnie to, co pan. To znaczy, nikt tego nie czyta, beznadzieja, szkoda papieru. Ale ja użyłam dwóch argumentów. Pierwszy to oczywiście taki, że trzeba pokazać, że ja się naczytałam, zanim napisałam i że wiem, o czym piszę, to po pierwsze. Ale po drugie, dla mnie była to też ciekawa wyprawa, jeśli chodzi o na przykład historię różnego rodzaju tłumaczeń i wydań poszczególnych książek w Polsce. Bardzo jest mi bliskie powiedzenie, które jest stosowane wśród tłumaczy i tłumaczek i jest ono zresztą chyba jednym z haseł Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, mianowicie Szekspir nie pisał po polsku. Nam się wydaje, kiedy czytamy przekłady, że no po prostu obcujemy z tekstem, który powstał poza językiem polskim, ktoś to przetłumaczył i oto mamy tekst, możemy go poznać. Ale kiedy tak się nad tym zastanowimy, to jednak bardzo często te wybory pisarzy i pisarek są kluczowe. Co innego, kiedy czytamy, nie wiem, przygody Kubusia Puchatka, a kiedy czytamy przygody Fizip Hip Hi, bo tak brzmiało pierwotne tłumaczenie. Tak samo z Pippi Langstrumpf, czyli Fizią Pończyszanką spolszczoną. Od razu trochę ta postać staje się kimś innym, już nie mówiąc o innych, być może nawet o wiele ważniejszych elementach samego już tekstu, gdzie pewnego rodzaju nazwy, nie tylko własne, ale też właśnie sposoby tłumaczenia, język, który tłumacz czy tłumaczka wybierają, są tutaj kluczowe. Stąd zależało mi, aby te informacje pojawiły się w Łobu Ziarach i nawet jeżeli mają sięgnąć po nie, nie wiem, sięgnąć po nie kilka osób tylko, to i tak uważam, że warto, bo to jest też pewnego rodzaju hołd złożony tym ludziom, którzy pracują na rynku wydawniczym, na przykład tłumaczom i tłumaczkom, ale też całym redakcjom czy wydawnictwom.
Książka ma troszkę ponad 200 stron. Zawiera opisy 30 bohaterek. O każdej z nich możemy znaleźć moc nieoczywistych ciekawostek. Jak długo zajęło Pani zbieranie do niej materiałów?
No chyba muszę powiedzieć, że całe życie, dlatego że większość tych książek, jak nie prawie wszystkie, znałam jeszcze z własnego dzieciństwa. Później wracałam do tych tekstów już jako mama, czytając je swojemu synowi. A teraz syn jest dorosły, a ja staram się cały czas trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o literaturę dziecięcą i młodzieżową. To, co wydaje się w książce, ale również to, co się w książkach w Polsce, ale również to, co się w Polsce pisze. I stąd kilka moich tropów łobuziarskich dotyczy literatury najnowszej. Nie ukrywam też, że dla mnie literatura dziecięca jest pewnego rodzaju odskocznią, jest taką trochę magią w życiu dorosłym i ważne jest to, aby też pokazywać, w jaki sposób ona się zmieniała. Stąd w Łobu Ziarach są zarówno teksty sprzed, no można powiedzieć 100 lat, jak i teksty współczesne. Natomiast sama praca nad książką długo nie trwała, bo raczej miałam już w głowie gdzieś ogólny zarys. Potrzebowałam sobie tylko przypomnieć niektóre z tych książek, które czytałam lata temu. Część z nich sprawiła mnie w zdziwienie, bo zupełnie inaczej je zapamiętałam, a co innego odczytuję w nich współcześnie. Ale niezależnie od wszystkiego, no oczywiście tak naprawdę samej konstrukcji tej książki i też próby stworzenia listy tych bohaterek towarzyszyła, no co tu dużo ukrywać, frustracja, ponieważ wiedziałam, że mam miejsce tylko na 30 bohaterek, a wiadomo, że im więcej się szuka, tym więcej się znajduje. I tych bohaterek myślę, że jest na tyle dużo, że mogłyby jeszcze kolejne książki zapełnić, ale po tym, jak już wspólnie z wydawnictwem zdecydowałam się na ostateczną listę, to pisanie już o tych postaciach było prawdziwą przyjemnością.
Ale też konstrukcja książki nie jest, że tak powiem, normalna, taka, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Wspomniała Pani już, że są tam gotowe scenariusze do gier i zabaw, ale mamy tam na przykład również przepisy kulinarne. Czy przetestowała je Pani na ludziach?
Przepisy kulinarne, tak, mamy dwa tam i one są przetestowane przez moją mamę, ale nikt nie chciałby, żebym to ja je przetestowała, łącznie ze mną. W kuchni raczej wolę jeść niż gotować, ale ważne dla mnie było to, aby te różnego rodzaju aktywności, które proponuję przy okazji opisywania Łobu Ziar, były możliwie różnorodne, stąd też między innymi wyprawa do kuchni.
A co lubi Pani jeść? Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
Od wielu, wielu lat nie jem mięsa, więc te wegetariańskie zawsze są dla mnie dobre, ponieważ cieszę się, że w ogóle mogę zjeść. Cokolwiek, przez wiele lat byłam też weganką, więc to było też prawdziwe wyzwanie, bo nie było jeszcze takiego wyboru wegańskich potraw, nie tylko tych gotowych, ale w ogóle składników, więc nauczyłam się kombinować i gotuję oczywiście, nie mam innego wyjścia, ale bardzo lubię różnego rodzaju kuchnię indyjską, ale też bliskowschodnią. Lubię ją zwłaszcza, kiedy tam jestem. Czasami, kiedy wracam już do Polski, to no, niektóre składniki nie są aż tak wspaniałe, bo na przykład nie wyrastają na słońcu ciepłych krajów i smakują zupełnie inaczej, ale mimo wszystko doceniam, że teraz niemal w każdym sklepie mogę kupić hummus czy tofu i dzięki temu sobie spokojnie przygotować posiłek. No ale to, co dla mnie jest najważniejsze, to jedzenie wspólne z ludźmi. I wtedy najbardziej lubię właśnie takie potrawy jak meze, czyli taki rodzaj potraw podawanych w niewielkich naczyniach, tak żeby można było się dzielić i lubię zastawiony stół gdzie każdy może spróbować tysiąca potraw.
Pośród fikcyjnych postaci w swojej książce umieściła pani jedną prawdziwą. Chodzi mi o Anne Frank. Dlaczego?
Wydawało mi się, że to może być z jednej strony dość kontrowersyjne posunięcie, z drugiej niezbędne. Zajmuję się między innymi literacko i naukowo historią zagłady, więc Anne Frank jest oczywiście tu bardzo ważną postacią ze względu na przede wszystkim połączenie jej z historią dzieciństwa i historią zagłady właśnie. Mam takie poczucie, że niemal w każdym Muzeum Holokaustu na całym świecie jest, jak nie sala, to przynajmniej oddzielna część wystawy poświęcona Anne Frank i jej rodzinie. To rzeczywiście bardzo ważna postać, jeśli chodzi o zrozumienie również pewnego rodzaju strategii obieranych przez ludzi, którzy musieli chować się przed faszystami. A Anne Frank jest taką ciekawą też bohaterką z tego względu, że z jednej strony, no właśnie, jest prawdziwą postacią, ale z drugiej, dzięki temu, że prowadziła w ukryciu swój pamiętnik, to stała się niejako bohaterką literacką. To znaczy, możemy zastanawiać się, na ile jej pisanie to była autofikcja, na ile autokreacja, na ile po prostu dzienniki, intymne zapiski. Wiadomo było, że raczej nie tworzy ich po to, żeby ktoś je później przeczytał, więc to jest trochę też innego rodzaju pisanie niż na przykład, nie wiem, pisarze tworzą swoje dzienniki. Ale mimo wszystko ta niesamowita też historia tych zapisków, które cudem ocalały z kamienicy i pożogi II wojny światowej, jak wiemy, prawie cała rodzina Anne Frank, w tym ona, zginęli, daje nam też takie zupełnie tragiczne, ale jednak spojrzenie na tamte czasy i teksty, które powstawały w czasach II wojny światowej. Niezależnie od tego, czy potraktujemy Anne Frank jako bohaterkę literacką, czy prawdziwą postać, pewnie jedno i drugie, to wydawało mi się, że właśnie jej strategia wobec okropnej sytuacji, w której się znalazła, i to, jak sobie radziła w tych trudnych czasach, jest bardzo inspirująca. Pisanie intymnych zapisków to jest też coś, czym ja się zajmuję od wielu lat i myślę sobie, że między innymi te funkcje, nazwijmy je terapeutyczne, jeśli chodzi o pisanie dziennika czy pamiętników, są tutaj bardzo ważne. Nie wiem, na ile one są stosowane przez najmłodsze pokolenie, na ile jest to rzecz, którą stosują na przykład w mediach społecznościowych i co wtedy, w jaki sposób też siebie autokreują, ale chciałam, aby ten znak czasów, ten tekst tworzony przez Anne Frank znalazł się również w łobuziarach, bo myślę, że łobuziary to nie tylko te, które były zbuntowane jako bohaterki literackie, ale również to te dziewczyny, które nie zgadzały się na los, który dał im też wiele cierpienia i próbowały za wszelką cenę znaleźć siebie w tych trudnych czasach.
Kiedy myślę o Anne Frank, to nie łączy się ona ze słowem łobuziara. Nie stawiam znaku równości pomiędzy Anne Frank a na przykład Mało Mi.
Oczywiście, dla mnie ważne było to, aby pokazać możliwie szeroki wachlarz różnych postaw łobuziarskich i nie sprowadzać je tylko i wyłącznie do stereotypu chłopczycy na drzewie, że tak już skrócę, i pokazać, że łobuziarą może być na przykład Hermiona z Harry'ego Pottera. Jak pamiętamy, uwielbiała się uczyć i edukacja była dla niej bardzo ważna, więc wydaje się, że jest bliżej jej do kujonki niż łobuziary. A jednak mam wrażenie, że to łobuziarstwo w jej przypadku jest no, taką chęcią właśnie życia po swojemu wbrew temu, co mówi większość, bo przecież i Hermiona gdzieś wokół siebie nie zawsze miała no, takie życzliwe osoby. Podobnie jest na przykład również z postacią literacką Polianny, która raczej stara się być miła i sympatyczna i ta grzeczna dziewczynka też nie zawsze kojarzy się z łobuziarą, a jednak mam wrażenie, że no, jej chęć bycia wbrew temu, co myśli większość, daje asumpt do tego, aby myśleć o niej jako o łobuziarze. Nie każda mała dziewczynka ma też taki temperament, żeby właśnie być taka hej do przodu, ale łobuziarstwo jest dla mnie po prostu rebelią i buntem i życiem na własnych zasadach, a to wydaje mi się najważniejsze.
A teraz zapraszam Państwa na krótki przerywnik muzyczny. Przed nami utwór Patrz. Śpiewa Sylwia Hutnik.
Nie chcę powiedzieć tego, co najważniejsze. Przeciwała będzie tam w serce, ale
Odejdźmy na moment od łobuziar. W kontekście dziewczyn w książkach przygodowych. Czy motyw zmiany miejsca i płci w książce Hanny Orzogowskiej Dziewczyna i chłopak, czyli Heca na 14 fajerek, to pani zdaniem celowy zabieg genderowy? Czy Hanna Orzogowska po prostu przyjęła taką konwencję i bez podstaw doszukujemy się drugiego dna?
Och, oczywiście śmiałam się, że to jedna z pierwszych polskich powieści genderowych, ale fakt jest taki, że począwszy od różnych antropologicznych teorii Michała Bachtina, choćby o karnawalizacji i bardzo prostej zamiany ról, oczywiście na czas właśnie takiej chwili specjalnej, jaką jest karnawał, to między innymi zamiana mężczyzny w kobietę i kobiety w mężczyznę, no to jest coś, co w naszej kulturze jest od lat. Nie mówię o popkulturze, gdzie kabarety polskie właśnie taką zamianą stoją, nieważne już na jakim poziomie, ale niezależnie od wszystkiego, w kontekście literackim i samej powieści przygodowej, powieści dla młodzieży, a takie powieści pisała Hanna Orzogowska, ciekawym jest też to, że zaczynamy wtedy zastanawiać się, kto to jest tak naprawdę dziewczyna, kto to jest chłopak, co muszą robić, jak wyglądać, jak się zachowywać, żeby spełniać te role. I myślę, że książka ta doskonale pokazuje pewnego rodzaju absurd oczekiwań. Oczywiście można też powiedzieć, że nie jest ona jakoś specjalnie emancypacyjna, ale jest ciekawym obrazem tego, jak to jest, kiedy ta zamiana dziewczyny w chłopaka i na odwrót odbierana jest też przez inne osoby i kim tak naprawdę musimy być, żeby odgrywać role płciowe, a przecież właśnie na odgrywaniu zasadza się cała teoria genderowa, więc można powiedzieć, że tutaj akurat użycie tego sformułowania nie jest na wyrost.
Pani twórczość jest niezwykle różnorodna, od powieści przez felietony aż po sztuki teatralne. Jakie tematy są dla Pani najważniejsze w pisaniu? Co Panią inspiruje?
Chyba w takich tematach najważniejszych dla mojej twórczości mieści się niewątpliwie doświadczenie kobiet, tym kobiet, no, które są trochę na marginesie oficjalnego dyskursu, albo należą do mniejszości, albo z różnych względów no, mają ciężkie życie, więc są to trochę też takie grupy społeczne, trochę zapomniane, trochę dyskryminowane. Na pewno historia i przeszłość są tutaj ważne i herstoria przede wszystkim, czyli przeszłość kobiet, próba odzyskiwania jej choćby w książce Warszawa kobiet, takim swoistym przewodniku po Warszawie, ale również opowieściach na dobranoc dla młodych buntowniczek, książce dla dzieci, w której przedstawiam bohaterki tym razem nie literackie, tylko prawdziwe, które mogą inspirować najmłodsze pokolenia. Wszystko to sprawia, że gdzieś ta kobieta i teraźniejsza, i przeszła jest w centrum. Ale oczywiście ważna jest dla mnie też Warszawa, miasto w ogóle, przestrzeń miejska. No i konflikty militarne, konflikty zbrojne i to, w jaki sposób wpływają przede wszystkim na życie osób cywilnych.
Ale czy Pani książki kierowane są tylko do kobiet?
Moje książki nie są kierowane wyłącznie do kobiet. I mam nadzieję, że, zresztą wiem skądinąd, że i przez mężczyzn i wszystkie inne płcie są czytane, niezależnie od tego, kto się z czym identyfikuje. Zwykło przyjąć się, że o sprawach uniwersalnych opowiadają męskie historie, a o kobietach chcą czytać tylko inne kobiety. Nie wiem, czy wzięło się to z powieści obyczajowych, czy z jakiegoś stereotypu, ale chciałabym z nim walczyć i pokazać, że próba zrozumienia czy poznania doświadczenia kobiet również przez mężczyzn może ich wzbogacać. To po prostu jest połowa ludzkości kobiety, więc dobrze jest znać ich doświadczenie i to, jakie mają problemy. Uważam, że podobnie powinno to działać w drugą stronę i to poznawanie innego, czy to będzie inna niż nasza płeć, czy tożsamość psychoseksualna, czy jakieś inne doświadczenie, czy inne kultury, to jest coś, co naprawdę może nas wzbogacić i dać nam nową też perspektywę. Ona nie musi koniecznie być w kontekście literackim po to, abyśmy powiedzieli, ach, ja też tak mam. Ale czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak blisko nam do postaci, które teoretycznie są bardzo dalekie od nas i wydaje nam się, że nie mamy właśnie z nimi nic wspólnego, a potem okazuje się, że jest tam kilka takich przestrzeni czy poziomów, na których możemy się znaleźć. I ja sama z mojego doświadczenia, nie tylko odbiorczyni, czytelniczki, ale również w ogóle po prostu człowieka, kiedy poznaję często zupełnie różne ode mnie czy różniące się osoby i zauważam jakieś punkty wspólne, styczne, jakieś takie wspólne też doświadczenia, to jestem najpierw zdziwiona, a potem ucieszona, że ta różnorodność pracuje właśnie w tę stronę.
Pani książki, takie jak Kieszonkowy Atlas Kobiet czy Cwaniary, zdobyły uznanie zarówno czytelników, jak i krytyków. Czy ma pani swoją ulubioną książkę spośród tych, które pani napisała?
Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście zawsze ważna dla mnie będzie pierwsza powieść, Kieszonkowy Atlas Kobiet, ale tak naprawdę, no bo ona rozpoczęła wszystko, wiadomo. Natomiast tak naprawdę również ważne są dla mnie te książki, które są najnowsze. Właśnie rozmawiamy w momencie, gdzie za kilka dni dosłownie będzie oficjalna premiera mojej nowej książki napisanej wspólnie z Justyną Bilik, Queerówy, te, które złamały zasady, to jest zbiór esejów o różnych postaciach, które związane były z kulturą queerową. Były to artystki, aktywistki, działaczki społeczne, ale też miały różne tożsamości. Tożsamość też żydowską, wszystkie one były antyfaszystkami, działały też bardzo aktywnie na tym polu. A zatem każda ta książka jest jakoś tam dla mnie bliska. I ona łączy się oczywiście z jakimś bardzo konkretnym momentem mojego życia, więc staje się też taką prywatną, osobistą po prostu opowieścią. I bardzo lubię, kiedy książki na przykład trafiają na deski teatrów. Tak było i z Kieszonkowym Atlasem Kobiet, z Dzidzią, z Cwaniarami, ale też tymi tekstami, które specjalnie napisałam na potrzeby teatru. Lubię, kiedy mój tekst jest opracowywany przez innych twórców i twórczynie. Lubię patrzeć, jak sobie radzą z nim, jak go odczytują. On po prostu niesie się dalej, to też jest, myślę, że bardzo ważne. A są to innego rodzaju też metody twórcze czy artystyczne. W ogóle różne kategorie sztuki są mi bardzo bliskie. I ta literacka, i teatralna, ale też muzyczna, czy związana ze sztuką. Bo myślę sobie, że zamykanie się w jednej tylko formie, w jednym kategorii czy gatunku byłoby dla mnie bardzo ograniczające.
Jak u pani wygląda proces twórczy oraz warsztat pracy? Może ma pani jakieś szczególne nawyki pisarskie?
To się bardzo zmieniało, ponieważ zaczęłam pisać książki i żyć też z pisania i twórczości. Kiedy moje dziecko było jeszcze małe, więc łączenie pracy opiekuńczej i pracy twórczej było dość trudne. Musiałam bardzo szybko wypracować sobie taki sposób o to, że po prostu kiedy szedł spać albo był, nie wiem, na początku w żłobku, przedszkolu, potem w szkole, że wtedy pisałam i nie zwracałam uwagi, czy piszę w pociągu, czy piszę przy stole kuchennym, czy przy biurku. To nie miało żadnego znaczenia. Najważniejsze, że w ogóle mogłam pisać, bo miałam czas, więc ten czas i przestrzeń taka właśnie dla mnie tylko była najważniejsza. Ale z czasem to się zmieniało i w tej chwili mam własne biurko, mam nieograniczony tak naprawdę czas. Tak jak już mówiłam wcześniej, mój syn jest dorosły, więc nie, te funkcje opiekuńcze są minimalne. Oczywiście, że mam mnóstwo obowiązków innych, ale już trochę inaczej też widzę, że piszę. Natomiast w związku z tym, że praca pisarki, zwłaszcza tej, która żyje z pisania i czytania w moim przypadku również i tych wszystkich aktywności wokół, to praca prekarna, to oznacza, że mam 100 tysięcy różnych rzeczy do zrobienia. Spotkania autorskie, kuratorowanie różnym inicjatywom, występowanie w programach radiowych, telewizyjnych, udzielanie wywiadów i tak dalej. Więc jest tego naprawdę dużo. I wtedy ten czas na twórczość, takie naprawdę bardzo mocne też bycie ze swoim tekstem, zwłaszcza dłuższym, wymaga też takiej sprawności i szybkiego przestawiania się z aktywności na aktywność. I nadal oczywiście jestem w stanie napisać tekst wszędzie. Najważniejsze, że mam po prostu wtedy czas, ale no nie ukrywam, że też z biegiem czasu no wiem już, co jest dla mnie najlepsze. Najlepiej jest, kiedy jestem sama w domu, jest cisza, a ja siedzę przy biurku i mogę skupić się na własnych myślach. To jest, powiedzmy, ta sytuacja idealna, którą najbardziej lubię w pisaniu.
Jest pani mocno związana z Warszawą. Jest pani przewodniczką po naszym mieście. Stąd moje kolejne pytanie. Jakie jest pani ulubione miejsce w Warszawie?
Mam ich wiele. Jestem przewodniczką po Warszawie, ale oprócz tego zajmuję się nią też naukowo. Napisałam doktorat o Warszawie codziennej w pierwszej dekadzie powojennej, skupiając się głównie na latach 1954-1955. Więc ten czas wczesnego PRL-u jest mi bardzo bliski, a zatem miejsca też, które są z nim związane. Być może jestem jedną z nielicznych osób w Warszawie, które lubią Pałac Kultury, ale dla mnie jest on takim bardzo no, specjalnym, też osobistym budynkiem. Ja wiem, że jest on kontrowersyjny architektonicznie, ale jako mała dziewczynka chodziłam do Pałacu Młodzieży, później tam uczęszczał mój syn. Bardzo lubię to, że w centrum miasta mamy budynek, w którym są kina, teatry, pływalnia, no właśnie, Pałac Młodzieży, muzea, szkoły wyższe i inne tego typu miejsca, a nie ma w nim po prostu, nie wiem, biurowców, które o godzinie 19 pustoszeją i po prostu, nie wiem, straszą nas pustymi oknami. I no, ten budynek oczywiście związany z czasem socrealistycznym, natomiast no, niewątpliwie bardzo mocno naznaczającym również to, co nazywamy centrum tego miasta. I no, tak jak mówię, może jest to miłość trudna, ale z mojej strony ten budynek zawsze jakoś będzie bardzo, bardzo ważny. Lubię też te miejsca, w których mieszkam aktualnie. Od wielu lat jestem związana ze Starym Mokotowem, więc wszystkie te okoliczne części tej dzielnicy są dla mnie bardzo ważne. Lubię poruszać się pieszo, więc lubię mieć też właśnie wokół siebie miejsca takie użyteczne, do których podążam i nie muszę nawet roweru brać, bo za blisko. Lubię w związku z tym duże przestrzenie miejskie dzielić na takie ryneczki i jakoś je ze sobą zaprzyjaźniać. Jestem też bardzo zawsze ciekawa tych wszystkich historii, również architektonicznych. Jestem osobą, która wchodzi w każde podwórko jak tylko może i kombinuje i patrzy. Lubię te ostańce. Niestety nie lubię, kiedy są podpalane albo zostawiane na pastwę zniszczenia. Jest mi zawsze przykro, kiedy widzę opustoszałe budynki, które mogłyby jeszcze nas cieszyć i mogłyby zostać wyremontowane, ale zwracam na nie uwagę i zwracam uwagę też na to, jak miasto rośnie, jak się zapełnia, zwłaszcza w tych dzielnicach, w których bywam rzadko i kiedy jestem tam raz na jakiś czas, czasami no właśnie jest sytuacja, w której niemal nie poznaję tych miejsc albo okolic ze względu na takie szybkie zmiany. Nie zawsze takie, które dla mnie wizualnie są atrakcyjne, ale no, niezależnie od tego, jak oceniam, wiem, zabudowane i grodzone osiedla deweloperskie, to jest fakt i to jest część współczesnej historii Warszawy, którą oczywiście śledzę. I cieszę się też, że ta wiedza warszawianistyczna, czy taka warszawolubna, bym powiedziała, jest również obecna w mediach społecznościowych. I śledzę różne profile, takie historyczne i takie pokazujące współczesność, jakieś ciekawe miejsca, kawiarnie, nie wiem, innego rodzaju aktywności. No bo to jest po prostu też opowieść o tym, jak nasze miasto się zmienia i jaki mamy na nie pomysł.
Pałac Kultury jest kontrowersyjny architektonicznie, ale też politycznie. Ale jak słyszę, łączy nas zamiłowanie, że tak powiem, do mini urbexu. Ja też lubię wchodzić na podwórka kamienic. Przedwojenne klatki schodowe uwielbiam pasjami. Ale to jest coraz trudniejsze, bo wszędzie są domofony. I nie jest już tak łatwo. Kiedyś powiedziała Pani o mieście pięciominutowym. Czy to się Pani udaje? I o co w tym właściwie chodzi?
Udaje się oczywiście w ograniczonych możliwościach, ale lubię to miasto pięciominutowe. Mówi się oczywiście o 15-minutowym jako takiej wizji właśnie decentralizacji miast w kontekście też ograniczenia tej całej ciężkiej i żmudnej często logistyki poruszania się po mieście. Kiedy przez 11 lat prowadziłam Fundację Mama, to zajmowałyśmy się też między innymi właśnie myśleniem o mieście w kontekście pracy opiekuńczej i tym, że bardzo często, zwłaszcza w tych dużych miastach, rodzice potrafią jeździć na drugi koniec miasta, bo tam jest, nie wiem, miejsce w przedszkolu albo jakaś idealna szkoła dla dziecka. I nagle się okazuje, że te dni powszednie to jest jakiś koszmar stania w korkach albo jechania godzinę autobusem, czy to do pracy, czy właśnie, nie wiem, na zajęcia dodatkowe z dzieckiem. Więc ta koncepcja miasta pięciominutowego w moim przypadku miała mi przynieść taką ulgę, że nie trzeba po prostu tracić czasu na jakieś wielkie przemieszczanie się, które nie stanowi wtedy żadnej radości i właśnie eksploracji miasta, tylko no po prostu jakiś potworny znój. Jest to strata czasu, no ale wiadomo, że no, czasami się nie da tego uniknąć. Natomiast miasto pięciominutowe miałoby zapewniać nam po prostu te wszystkie niezbędne elementy. Zresztą, jeśli już mówimy o PRL-u, to te koncepcje osiedli w tamtych czasach no, opierały się mniej więcej na takiej zasadzie, chociaż pewnie niezwerbalizowanej. To znaczy, każde osiedle miało swoją pocztę, swoją przychodnię, swoje przedszkole, żłobek, szkołę i tak dalej, i tak dalej. Sami pewnie żeśmy chodzili na tysiąclatek. Natomiast no, współczesne osiedla deweloperskie, które powstają, tych przestrzeni wspólnych jest tam niewiele. Już nie mówię o jakichś domach kultury czy innych miejscach, które byłyby też miejscami takiej integracji społecznej, no ale no, coraz częściej słyszy się o tym, że nowe osiedla powstają właściwie co najwyżej oferując jakieś takie szybkie sklepy, już nie będę mówiła na rzet, których jest pełno co najwyżej i to jest wszystko, co można tam zmieścić, bo nie ma tych części wspólnych i żeby załatwić cokolwiek, to trzeba się z tego osiedla po prostu jakoś wydobyć, wydostać i jechać dalej. To jest dodatkowa energia, czas, już nie mówiąc oczywiście o spalinach, zwłaszcza jeżeli są to osiedla no, podmiejskie albo gdzieś na obrzeżach. Więc miasto pięciominutowe byłoby takim bardzo, bardzo przyjaznym konceptem miasta, gdzie lokalność rozumiana tak naprawdę bardzo, bardzo wąsko jest podstawą też kontaktów społecznych.
Tak, dokładnie. A propos osiedli perelowskich, miałem taką refleksję obserwując Ursynów. Tam naprawdę pod ręką było wszystko. A szczególnym fanem jestem tak zwanych osiedli łanowych. Dwa szeregi identycznych segmentów ciągnących się po horyzont.
To było oczywiście takie osiedla nowe, przykłady jakiegoś kuriozum. Marina Mokotów to rozpoczęła jako takie oddzielne osiedle, jeszcze na dodatek grodzone, gdzie tam właściwie nic nie było w środku i początkowo koncepcja zakładała, że wszystkie sklepy i miejsca użyteczności, które się mieszczą w obrębie tego dość sporego przecież osiedla, bardzo rozłożystego, będą tylko dla mieszkańców. Potem szybko okazało się, że te biznesy upadają, więc otworzono to. Ale nadal, no myślę, że to miasteczko już się po latach trochę zmieniło i dostosowało do potrzeb ludzi, ale pierwotne założenia były jakieś katastroficzne. Też miasteczko Wilanów oczywiście jest też takim przykładem, który trochę wyłożył się na tym, że z jednej strony mnóstwo nowych osiedli i nowych koncepcji takich właśnie założeń architektonicznych, na szczęście dość niskich akurat budynków, no ale które nie oferowały wokół siebie zbyt wiele, więc już nie mówiąc o szkołach i jakichś podstawowych rzeczach, dopiero później one zaczynały gdzieś tam wyrastać. Ale no, brak myślenia o tym, że to jest podstawa dla osób do zamieszkania, żeby mieli po prostu coś innego oprócz dachu nad głową, no jest tutaj kluczowa. W czasach PRL-u nikt by nie pomyślałby, żeby na nowym osiedlu nie stworzyć przedszkola czy szkoły.
A jak się pani odniesie do takiej tezy a propos patodeweloperki? Patrząc na XIX-wieczne bądź przedwojenne kamienice studnie, przecież to były zamknięte środowiska. Stał w bramie wąsaty dozorca z miotłą, który pełnił funkcję domofonu i ochrony jednocześnie, nie wpuszczając obcych, a na podwórku studni mamy okno w okno. Teraz mamy zamknięte, strzeżone osiedle i niejednokrotnie mamy tam podobną sytuację, okno w okno. Cytując klasyczkę, no sorry, taki mamy klimat, mieszkamy w mieście. Ale patrząc na starą kamienicę mówimy cudo, a patrząc na nowe osiedla mówimy patodeweloperka i trzymanie ludzi w klatkach.
Tu wiele jest wątków. Najpierw chciałabym troszkę powiedzieć o tym, że my już nie mamy dozorców, mamy tylko firmy outsourcingowe, które konserwują powierzchnie płaskie, przepraszam. Więc nie ma też tej takiej społecznego elementu osoby, która widzieliśmy, gdzie mieszka i zawsze można do niej było zapukać po, nie wiem, jakieś wsparcie. Nie ma po prostu gospodarza czy gospodyni domu i to jest wszystkich i nikogo. To po pierwsze, to jest też bardzo duża zmiana kulturowa, co akurat w kontekście starych kamienic miało swój sens i wagę, ponieważ no, one były też głęboko klasowe i hierarchiczne. Dozorca miał swoje miejsce gdzieś przy bramie, w swoje mieszkanie. Im wyżej, tym bardziej drogie lokum, więc to też każda kamienica była odzwierciedleniem zmian społecznych. Natomiast jeśli chodzi o współczesne budowanie, ale tak naprawdę też porównywanie je do tego, co było kiedyś, to ja sama łapię się na takich dość szkodliwych myśleniach o tym, że ach, drzewiej to bywało. I pamiętam, że kiedyś prowadziłam wycieczkę po ulicy Brzeskiej, Praskiej i jakoś z emfazą tam opowiadałam jakieś coś, drdmały wycieczce i jedna z pań się wychyliła mieszkanek z okna i powiedziała tak, taka pani jest, tak pani chce tutaj właśnie mówić o tym, jakie to jest ważne, a to się okazuje, że my mamy jedną toaletę na 10 osób w korytarzu, no i nie wiadomo, czy chciałaby pani rzeczywiście mieszkać w czymś takim, więc no zdecydowanie to jest też taka sytuacja, gdzie nam się wydaje, że kiedyś było ładniej, milej. I ja no tak, łapię się na tym, ale też no nie możemy jakoś zapominać, że tamte warunki były straszne. Skądinąd Nie wiem, jak teraz wyglądają statystyki warszawskie, ale jeszcze 8 lat temu, kiedy byłam felietonistką Gazety Stołecznej, to pamiętam, że dla mnie wstrząsające było to, że około 20 tysięcy mieszkań pozbawione było toalety w Warszawie. Więc zastanawiam się, jak to jest teraz. Natomiast pamiętajmy o tym, że Warszawie nierówna. I w XXI wieku ludzie po prostu nie zawsze mają toaletę we własnym mieszkaniu.
Ale taka sytuacja jest wynikiem zniszczenia Warszawy i powojennej polityki władz komunistycznych. Zresztą nie było innej drogi. Były tysiące ludzi, a ocalałych mieszkań jak na lekarstwo. Były ważniejsze kwestie niż sedes w każdym mieszkaniu. Smutne jest to, że taka sytuacja trwa do dziś.
Doświadczenie wielu osób, nie tylko powojenne, to oczywiście trochę bym znowu zrobiła nawiązanie do Hanny Orzogowskiej, jako autorki książek dla młodzieży, co prawda, ale która te powojenne realia mieszkaniowe, zwłaszcza w powieści Ucho od śledzia, świetnie opisywała i pokazywała właśnie ten takie też napięcia między ludźmi, stłoczonymi do granic możliwości. No teraz mamy podobnie, co prawda może już jest toaleta, ale to już nie jest memem, tylko jest rzeczywistością, że toaleta często włożona jest gdzieś tam między prysznic a stół, bo mikrokawalerki stają się kolejną formą zarabiania pieniędzy i wtedy rzeczywiście może mamy wszystko, ale za to na 17 metrach kwadratowych, więc można powiedzieć, że no, ta sytuacja się powtarza w trochę innym, nowym rozdaniu. Dlatego też mieszkalnictwo w Warszawie no, jest tak dużym problemem też jako w ogóle tak analiza tego, co było i dokąd to zmierza.
Dokładnie, ale to temat na zupełnie inną opowieść. Znacznie odeszliśmy od literatury. Powróćmy do niej zatem. Kiedyś Kamil Dąbrowa powiedział o pani, że gdyby Leonardo da Vinci był kobietą i żył współcześnie, to nazwałby się Sylwia Hutnik. Bardzo mi się spodobało to, co powiedział. I stąd moje kolejne pytanie. Czy przy natłoku ról i zadań, których się pani podjęła, ma pani jeszcze czas na czytanie dla przyjemności?
Tak, na szczęście. Ja kończyłam liceum księgarskie, pracowałam w księgarni. Książki są dla mnie bardzo ważne i nie wyobrażam sobie, żeby traktować je tylko i wyłącznie jako element mojej pracy. Z nią oczywiście te książki są związane, myślę tutaj o sobie jako czytelniczce, ale absolutnie mam też mnóstwo takich lektur po prostu czytanych dla przyjemności. Chociaż czasami jest tak, że czytam coś dla przyjemności, a potem udaje mi się to jakoś wykorzystać. Natomiast mam czas na te swoje też przyjemności, dotyczy to również i pisania, ale też tworzenia, więc nie chciałabym, żeby to była tylko i wyłącznie praca, taki element rzeczy do zrobienia, tylko to są też rzeczy dla przyjemności.
A zatem, co czyta pani teraz?
Teraz czytam najnowszą książkę Anny Bikont dotyczącą powojennych, tuż powojennych właściwie można powiedzieć, losów Żydów w Polsce. To pierwsze pogromy, ale również emigracje, również trudne powroty, zwłaszcza do mniejszych miejscowości, zajęte domy przez Polaków. No ale też takie pytanie o identyfikację i tożsamość polskiego Żyda powojennego. Ta lektura jakoś też zespala się z najnowszą wystawą, która jest w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 1945, ani koniec, ani początek. Ani kres, ani początek, zdaje się. W każdym razie jest to wystawa, która w dużej mierze składa się na opowieści o tych losach tuż po zagładzie. Bardzo to ciekawe ze względów tożsamościowych. No oczywiście ja tropię wątki warszawskie, ale nie tylko, więc no, jest to bardzo też trudna, taka gęsta bym powiedziała lektura. Nie tylko jeśli chodzi o emocje, ale również właśnie odniesienia, przypisy, o których rozmawialiśmy i erudycję autorki. No nie mogę powiedzieć, że jest to lektura przyjemna, ale też nie przyjemności zawsze szukam w lekturach, tylko również szukam tam informacji, może inspiracji do jakichś własnych poszukiwań badawczych, ale ten czas tuż powojenny wydaje mi się szczególnie interesujący.
A czy ma pani jakiś ulubiony gatunek literacki?
Nie, staram się nie zawężać. Najmniej chyba sięgam sama z siebie po sensacje, kryminały, fantazy czy science fiction, ale to też nie znaczy, że tego nie czytam. I czasami lubię właśnie zajrzeć tam, gdzie zazwyczaj nie zaglądam i wtedy cieszę się, że jest coś zupełnie takiego no nieoczywistego, dla mnie oczywiście. Natomiast zwykle są to książki, właśnie reportaże, non-fiction, naukowe, oczywiście powieści, też często totalnie odjechane, poetyckie. No właśnie, poezja to też jest coś, co lubię. No i komiksy, które zawsze darzyłam wielką sympatią i które na szczęście od już wielu lat w Polsce, zarówno te tworzone przez polskich twórców i twórczyni, ale też te tłumaczone, no są wspaniałe i jest naprawdę niebywały wybór również graphic novels, więc jest z czego wybierać.
A czy o jakiejś książce może powiedzieć Pani, że zmieniła Pani życie bądź światopogląd?
Chyba nie, bo jest ich wiele takich książek, które coś we mnie zmieniły. Czy aż tak zupełnie, że życie? Nie, ale na pewno było wiele przełomowych takich książek, które poznawałam zwłaszcza gdzieś lata temu, kiedy dojrzewałam. Miałam ten przywilej, że zaczęłam świadomie wybierać lektury w połowie lat 90. To były mocne debiuty kobiet, takich jak Olga Tokarczuk, Manuela Gretkowska, Natasza Gerke czy Magdalena Tuli, albo Izabela, wtedy Filip, jak teraz Morska, więc no można powiedzieć też, że się jakoś wychowywałam na tych silnych kobiecych głosach literackich. I to niewątpliwie miało na mnie wielki, wielki wpływ. No literacki też z pewnością twórczość Mirona Białoszewskiego, ale też Michała Witkowskiego z takich bardziej współczesnych postaci. Tak, to są te książki czy autorzy, autorki, którzy mieli na mnie duży wpływ i którzy w pewnym momencie też byli dla mnie inspiracją i na pewno takim trochę, jakby to powiedzieć, daniem pewności siebie i pokazaniem, że ten często taki oryginalny, wewnętrzny głos też może być ważny i cenny.
I ostatnie pytanie, które miałem dla Pani przygotowane. Jakie trzy książki zabrałaby Pani ze sobą na bezludną wyspę?
Och, skoro powiedziałam o Mironie, to chyba którąś z jego książek. Być może Stara proza, nowe wiersze, jako taka najbardziej antologia zbierająca jego twórczość. Może byłoby to Anna Świerszczyńska i dzieła zebrane, tom jej wierszy, skoro już tak poetycko idę, ale może zabrałabym też taką książkę, która pozwalałaby mi trochę się zainspirować różnymi wątkami, jak na przykład książka Italo Calvino Niewidzialne miasto, czy jakieś inne książki takie, powiedziałabym, bardziej antropologiczne. Powieści? Miałabym problem, bo jest ich bardzo dużo, tych, które, z którymi lubię spędzać czas, więc może to by były na przykład Muminki, Dolina Muminków w listopadzie, albo Kometa nad Doliną Muminków.
Drodzy słuchacze, nasz czas powoli dobiega końca, a ja czuję ogromną wdzięczność, że mogłem dziś porozmawiać z tak wyjątkową osobą. Dziękuję Pani za niezwykle szczere refleksje, inspirujące słowa i za to, że otwiera Pani przed nami drzwi do świata, w którym empatia, sztuka i zaangażowanie społeczne współistnieją w tak piękny sposób. Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Państwa również odkrywcza i pouczająca jak dla mnie. Na zakończenie przypomnę, że życie to nie tylko codzienność i obowiązki, ale także przestrzeń na myślenie o innych, sztukę i drobne, ale istotne gesty, które budują lepszy świat. Raz jeszcze dziękuję Pani Sylwio za obecność, a Państwu za to, że byliście z nami. Do usłyszenia następnym razem i pamiętajcie, nigdy nie przestawajcie pytać, patrzeć i działać. Oraz czytajcie, czytajcie, czytajcie. Albo umrzyjcie próbując. Miłego wieczoru i do widzenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Z żalem żegnam się z Panią Sylwią Hutnik, ale nie martwcie się. To jeszcze nie koniec. Przed nami Marcin Sobalski oraz szybki monolog o książce. W dzisiejszym odcinku, a zresztą, słuchajcie, Marcin wszystko Wam opowie.
Cześć, to jest Marcin Sobalski. Chciałem zaprosić wszystkich na kolejny odcinek szybkiego monologu o książce. W dzisiejszym odcinku chciałem powiedzieć o jednej z najgłośniejszych polskich książek ostatnich lat, a mianowicie o książce Chłopki, opowieść o naszych babkach Janny Kuciel-Frydryszak. Książkę wydało wydawnictwo Marginesem. O książce Chłopki trudno było nie słyszeć, nawet jeżeli człowiek się współczesnym rynkiem wydawniczym nie interesuje. Oczywiście to nie jest mój przypadek, więc nikogo nie powinno dziwić, że zachęcony dobrymi opiniami zasadziłem się na tę książkę i wreszcie się do niej dorwałem. Na pewno marginesie muszę przyznać, że książka ta jest dla mnie ważna z powodu mojego pochodzenia. Moja rodzina wyszła ze wsi 2-3 pokolenia przede mną, w zależności czy liczyć po Mieczu czy po Kądzieli. Moje dzieciństwo to częste słuchanie historii z wczesnych lat życia mojej babci, przeplatane historiami z okresu II wojny światowej. Dlatego podczas lektury Chłopek konfrontowałem to, co właśnie przeczytałem, z tym, co moja pamięć zachowała z opowieści mojej babci, a także z wcześniej czytanymi przeze mnie Pańszczyzną Kamila Janickiego i Hansem Kacpra Pobłockiego. Jak widać, trend powrotu do korzeni ludowych ma się dobrze tak u mnie, jak i w literaturze tematu. Wracając do Chłopek. Na czym polega ich fenomen? O czym opowiadają? Joanna Kuciel-Frydryszak treść swojej książki koncentruje na sprawach kobiet w życiu polskiej wsi przede wszystkim w okresie międzywojennym. Są nieliczne fragmenty zahaczające o czasy nieco wcześniejsze, czyli o początek XX wieku, i nieco więcej historii pochodzi z okresu wojennego i tuż powojennego. Ale są właściwie tylko chwilowe odejścia od centrum czasowego, którym Kuciel-Frydryszak się tu zajmuje, czyli międzywojnia. Autorka w niezwykle szerokiej perspektywie ukazuje życie kobiet na wsi na podstawie ich opowieści, i to zarówno tych pisanych w pamiętnikach, listach, jak i przekazywanych w formie ustnej swoim dzieciom. Autorka nie unika trudnych tematów, wizja życia na wsi, która wyłania się z tej opowieści, jest trudna, pełna przemocy, nędzy, walki o godność osobistą i przyszłość swoją i swoich dzieci. Wiele historii działa mocno na czytelnika, tak w formie jednostkowej, jak i w natężeniu traum, których doświadczały nasze babki. Książka jest bardzo dobrze zilustrowana fotograficznie zdjęciami z epoki, ukazującymi kolejne podejmowane przez autorkę kwestie. Dużo też jest cytatów z pamiętników Chłopek z okresu międzywojennego, a także innych materiałów, tak etnograficznych, jak i historycznych. Dostajemy teksty przyśpiewek śpiewanych przez chłopstwo, czy też materiały z akt sądowych. Fragmenty artykułów pisanych w prasie chłopskiej, tak przez samych chłopów i chłopki, jak i publicystów zajmujących się problematyką wiejską w latach międzywojennych. Dużo czasu także autorka poświęciła na rozmowy z potomkami Chłopek, którzy opowiadają o swoich matkach, babkach, ciotkach. Z tych wspomnień wyrasta obraz pokolenia naszych przodkiń, pokolenia, które doznawało codziennych traum, które wpływały nie tylko na ich życie, ale też na to, jak wychowywały swoje własne dzieci. Z perspektywy czasu możemy zrozumieć te kobiety, możemy zrozumieć siebie, swoją cząstkę, którą odziedziczyliśmy po naszych wiejskich przodkach. I to jest bardzo ważny aspekt tej książki, jak i całej współczesnej rewizji kwestii ludowej w literaturze historycznej. Pamiętam czasy, gdy wszyscy wkoło szczycili się swoimi szlacheckimi antenatami, pomijając, a nawet zaprzeczając swojemu wiejskiemu pochodzeniu. Obecnie trend się odwrócił na tyle, by spojrzeć na naszych pochodzących z ludu przodków obiektywnie, bez stygmatyzowania i bez romantyzowania. Jeżeli miałbym się do czegoś doczepić w książce Joanny Kuciel-Frydryszak, a jak wiecie, lubię się czepiać, to mogę powiedzieć, że w Chłopkach opowiadają o swoich babkach i matkach w zasadzie tylko osoby, którym udało się ze wsi wyrwać. Osoby, które odniosły jakiś sukces, czy to w karierze naukowej, czy w sztuce, czy w biznesie. Brak głosów ludzi, których rodziny przez pokolenia zostały na wsi i wciąż żyją z roli. Brakuje też głosów rodzin, które wprawdzie ze wsi wyszły, ale ich przedstawiciele nie odnieśli sukcesu. W zeszłym roku na spotkaniu autorskim, na którym miałem przyjemność być, Wojciech Chmielarz, zapytany o najlepszą polską książkę ostatnich 10 lat, powiedział, że to właśnie są Chłopki Joanny Kuciel-Frydryszak i że ciężko mu sobie wyobrazić, by w najbliższym czasie powstała książka ważniejsza. Nie śmiem twierdzić, że mam wyobraźnię bardziej wybujałą niż Wojciech Chmielarz, ani tym bardziej, że Chłopki nie są książką dobrą czy też ważną. To wszystko prawda. Tak jak prawdą jest, że będąc potomkiem rodzin chłopskich, w jakichś wersjach słyszałem podobne opowieści i choć bardzo emocjonalne historie dostajemy w tej książce, to nie stanowią one dla mnie nowości, ani też szoku. Chłopki to rzecz napisana bardzo sprawnie, z bogatym materiałem faktograficznym i podejmująca bardzo ważną, do tej pory pozostawioną nieco na boku literatury, kwestię. Niemniej nie mogę powiedzieć, że w Polsce nie było w ostatnim 10-leciu książek co najmniej równie dobrych i ważnych. Ale jeżeli się Wam zdarzyło jeszcze Chłopek nie czytać, zachęcam do nadrobienia tej zaległości, bo najzwyczajniej warto. Książkę oceniam na 7 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.
A przed nami ostatni dzisiejszego wieczoru przerywnik muzyczny. Przed nami chyba ulubiona moja piosenka z płyty Anomalia, Ulica. Zapraszam. koniec dzisiejszego odcinka programu Konkretne Rozmowy o Książkach. Naszym gościem była wspaniała Sylwia Hutnik, autorka, która nie tylko kreuje niezwykłe światy, ale także prowokuje do myślenia i przyglądania się współczesności z wielu perspektyw. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za tę inspirującą rozmowę. Zachęcam Państwa do sięgnięcia po książki Sylwii Hutnik. Znajdziecie w nich prawdę o nas samych, emocje, a często także odrobinę humoru, który rozjaśnia najtrudniejsze tematy. A jeśli wciąż szukacie literackich przygód, pamiętajcie, każda książka czeka na swojego czytelnika. Wiosna za rogiem, co napawa nas optymizmem i nadzieją, to także doskonały czas na odkrywanie nowych tytułów i odkurzenie ulubionych klasyków. Wierzę, że czytelnictwo w naszym kraju ma przed sobą piękną przyszłość. Wspólnie możemy ją budować, książka po książce. Zapraszam już wkrótce na kolejny odcinek, w którym znów przyjrzymy się niezwykłym historiom i autorom, którzy je tworzą. Do usłyszenia i pamiętajcie, czytajcie, czytajcie, czytajcie. Albo już wy wiecie co. Dobranoc, chłopcy i dziewczęta.